Siemanko, witam w kolejnym odcinku Dapit Podcastu. Odcinek co prawda na spontanie, ale ja za to jak fajnie wyszedł. Ze mną są, mam dzisiaj wspaniałych gości, jak to zazwyczaj u mnie bywa. Kubę Paluszka już znacie, Kuba jest u mnie drugi raz, cześć Kuba.
Czołem, cześć, uszanowanko.
Uszanowanko, bardzo dobrze cię widzieć po raz kolejny. I mamy nowego gościa w Dapit Versum, ale jest to nie byle kto, bo to jest Paweł Kruzer Klimesz. Cześć Paweł.
Cześć, dobry wieczór, w zależności od której nas ktoś ogląda.
I słucha, dokładnie. Jeżeli ktoś Pawła nie kojarzy, to niech nadrobi zaległości. Paweł jest, jakby cię tu przedstawić, dla mnie jesteś podcasterem, ale chyba ostatnio nie można już twoich odcinków podcastu przesłuchać, nie?
Z tego, odcinki podcastu się Friendly Fire'owe już skończyły dłuższy czas temu, natomiast no chyba najprościej tak, że jestem narrative designerem obecnie w False Prophet. A wcześniej też pracowałem w terenie jako gameplay designer, a jeszcze wcześniej pracowałem jako komentator League of Legends w ESL, między innymi.
Dokładnie. Człowiek renesansu, człowiek wielu profesji, jesteś też współpracownikiem TV Gry chyba aktualnie.
Tak, też prawda? Owszem, tak, tak. Występuję czasem.
Tak, tak. I spotkaliśmy się dzisiaj w zasadzie na spontanie, ale bardzo fajnie. Pogadamy sobie godzinkę o bieżących wydarzeniach, o tym, co ostatnio zostało zapowiedziane w Giereczkowie i o ostatnich premierach. I zacznijmy sobie od takiej, przypomnijmy tutaj ludziom związanym z game devem i w ogóle wszystkim ludziom o tym, że przecież ludzkie oko nie widzi więcej niż 30 klatek, więc o co całe dramy o ostatnie premiery. Powiedzcie mi panowie, czy wygraliście w Plague Tale'a i w Gotham Knights'y? Możecie coś powiedzieć na temat tych gier?
Nie, już...
Nie. Dobra, to ja zacznę, żebyś się nie, tutaj nie, długo nie czekaj, kto zacznie. Co do Plague Tale'a, ja miałem okazję akurat prowadzić transmisję na TV Gry Plus z premiery tej gry, PC-towej wersji. Grał Michał i teraz sobie przypomniałem, że jednak graliśmy na konsoli, sorry. Graliśmy na konsolowej wersji. Grał Michał zdalnie, natomiast ja prowadziłem rozmowę z czatem i samą transmisję. I rzeczywiście, no z uwagi na to, że to była wersja konsolowa, no to siłą rzeczy tych klatek tam... Rozgrywka wyglądała płynnie, ale odczuwalne były między innymi fluktuacje FPS-ów, tak? Zwłaszcza jak ktoś więcej, tak jak ja, gra na komputerze, to jest chyba na to bardziej wyczulony niż konsolowcy. Ale sama gra wyglądała zacnie. Naprawdę wyglądała fajnie i fabuła też się prezentowała wciągająco. Ja nie grałem w jedynkę. Natomiast mniej więcej kojarzę oczywiście zarys fabularny i no, wyglądało to po prostu dobrze, plus oczywiście się twórcy tam chwalą już dosyć wcześnie w grze tą technologią wielu, wielu szczurów, nie? No. Także pierwsze wrażenie jak najbardziej pozytywne.
Okej, okay. Ty ogrywałeś, Kuba?
Nie miałem jeszcze okazji, chcę zagrać, ale czekam, bo jeszcze cały czas nie udało mi się przejść pierwszej części. A że fabularnie to jest dosyć istotne podobno, więc jeszcze się wstrzymuję po prostu, ale no też przyznam, że z ciekawością śledziłem, bo no to jest ciekawy segment, nie? Takich gier właśnie trochę w rozkroku, nie? Między wysokim budżetem i jednak takim, no nie jest to indyk zdecydowanie, nie? A ma widać, że ma duży potencjał i widać, że twórcy mają jakiś bardzo ciekawy pomysł, jakąś historię, jak ją opowiedzieć, no fajna sprawa bardzo, ale no tak, nie, przez to też, że jest mniejszy budżet, to trudniej też tą grę na pewno tak zoptymalizować, jakby to mogło zrobić duże studio, nie? Z tymi zasobami, jakie ma wielkie korpo.
No tak, tylko że wiesz, przechodząc płynnie do wielkiego korpo i jakby większego budżetu i doświadczenia i dużego studia, mamy Batrodzinkę, no która też się jakby okazała, no wywołano tutaj spore kontrowersje informacją tydzień przed premierą o tym, że Gotham Knights na konsolach nowej generacji osiąga tylko 30 klatek i na PC-tach zresztą też. Powiedzcie mi, czy tą grę macie też ograną, znaczy macie ograną, czy ty, Paweł, grałeś?
Again, nie grałem, okay. Ale sam tematem się zainteresowałem, dlatego, bo w sieci zaczęło się pojawiać mnóstwo materiałów i artykułów porównujących wizualne aspekty przynajmniej tego tytułu do poprzedniczki sprzed 7 lat, czyli do Arkham Knighta. I myślę, że o tym głębiej porozmawiam za chwilę, bo to taki wstęp, tak? Także nie przedłużając, ja nie grałem, widziałem tylko fragmenty rozgrywki.
Ja też nie i powiem szczerze, że jakby pierwsze materiały, jakie oglądałem, jakieś gameplaye czy coś, to mnie już zniechęciło i nie wiem, wydaje mi się, że chyba nawet nigdy po to nie sięgnę, bo nie chcę sobie psuć Batmanów i Batrodzinki.
Ja z kolei chyba nie mam nawet za bardzo czasu sięgać po takie tytuły. No mam wrażenie, że Gotham Knights nie oferuje niczego nadzwyczajnego, czegoś, na co bym liczył, bo... No to jest gra trochę koopowa, z tego co wiem, tak? Jest tam jakaś fabuła, ale ona jest taka tylko po to, żeby się tym systemem bitki pobawić trochę bardziej. No nie jest to Batman przede wszystkim, tak? Jakby to jest jakby główny taki zarzut, a na horyzoncie zaczynają majaczyć tytuły, po które na pewno będę chciał sięgnąć i które no zjedzą trochę więcej tego wolnego czasu, nie?
Okej, okay, w porządku. To powiedzcie mi panowie, to ja tylko tak bym chciał was zapytać z... trochę filozoficznego punktu widzenia, nie? A propos tego, co się odbyło i czy to jest tylko, czy to jest jakaś jaskółka tego, co nastąpi, czy tylko jest to, wiecie, lekki zgrzyt. Bo ja tak nawiążę do tego, że ukazały się teraz jakby nowe gry, które wyszły na konsole tylko nowej generacji i pecety. No i po 2 latach od premiery konsol nowej generacji dostaliśmy w końcu gry, które nie działają nawet w 60 klatkach, tylko są zablokowane na 30. Już tam abstrahując od tego, że ten klatkaż także jest jakby zablokowany na PC-cie, czy też nie, wiele osób twierdzi, jakby już wychodząc z takiego czarnego scenariusza, że no jest to zwiastun tego, że nacieszyliśmy się nowymi konsolami i powracamy do konsolowego standardu filmowego doświadczenia w 30 klatkach na sekundę. Obrońcą jakby, wychodząc naprzeciw takiej tezie, ostatnio Kłas się udziela bardzo dużo w tym temacie, mówiąc, że to nie jest żaden zwiastun i to nie jest żadna jaskółka, tylko że to jest po prostu przypadek dwóch no źle zoptymalizowanych gier. W przypadku Plague Tale'a no chyba jest to związane z tym, że jest to jednak małe studio i to jest takie trochę wannabe Naughty Dog, że no oni jakby mieli aspirację robienia czegoś takiego narrative driven z bardzo ładną oprawą graficzną, natomiast no gdzieś no na coś zabrakło tych pieniędzy i czasu. W przypadku no Gotham Knights, jak Paweł już sam powiedział, gra sprzed już ładnych paru lat w wielu aspektach po prostu dowozi więcej i robi lepiej niż to, co teraz chłopaki.
Tak, ale ja bym tutaj chciał od razu nawiązać, no, że ja mam pewne powody sądzić, że może nie, że to było oczekiwane, ale że no są dobre powody, dla których taki stan rzeczy mógł mieć miejsce. Pamiętajmy, że Arkham Knight, jak wychodził, to Unreal 4 już dawno był dostępny, natomiast sam Arkham Knight był robiony na trójce. To oznacza, że ludzie, którzy robili tą grę, znali ten silnik już totalnie na wylot, nie? Mogli wycisnąć z niego wszystko. Natomiast, jeżeli się nie mylę, Gotham Knights było robione na piątce. I ta gra na pewno nie powstała w ciągu roku. Co oznacza, że sam projekt startował na czwórce, był konwertowany na piątkę i mam pewne doświadczenie z tym związane i ja się nie dziwię, że przy premierze, która miała miejsce raptem, ile, parę tygodni temu, tak? Czy no, 2 tygodnie temu jakoś, tak, nie? No to okres, jaki ci ludzie pracowali na, po pierwsze, zupełnie nowym silniku, którego możliwości dopiero wciąż poznajemy. Po drugie, mierzyli się z pewnością z pewnymi problemami, które są związane właśnie z przekonwertowaniem projektu na nowszą wersję silnika, bo to nie jest kliknąć jeden przycisk i się wszystko robi. Ja uważam, że ja tutaj bym upatrywał głównych przyczyn, dla których i ten klatkaż mamy zablokowany na 30 i wizualnie w pewnych miejscach ta gra wygląda gorzej niż Arkham Knight, który był po prostu dopieszczany i do samego końca trzymany na starszej wersji silnika, nie? Więc taka jest moja teoria.
W porządku, tylko wiesz co, ja chciałbym się ciebie zapytać, Paweł, bo cały czas nawiązujesz do Arkham Knighta, tylko że no tobie chodzi o Arkham Knighta, bo to było robione przez inne studio, nie? Bo chłopaki, co robili Gotham Knights, robili Arkham Origins.
Tak, no to wiesz, chodzi mi o to, że to nie ma znaczenia, jakie to jest studio, chodzi mi o sam fakt, że ludzie musieli wiążeć się z przejściem na nowy silnik, gdzie pewne rzeczy po prostu zupełnie działają troszeczkę inaczej. Rozumiem. Głównie kwestia oświetlenia, która sprawia, że gra wygląda zupełnie inaczej, tak? Masz dobrze oświetlone sceny, to one wyglądają dużo lepiej, nie? A tutaj jakby to takie wrażenie, że ta gra wygląda gorzej, no w moim odczuciu, mimo że nie grałem, to w pierwszej kolejności tak patrzę na te screeny, na te gameplaye i tak widzę, że no to głównie tutaj kwestia oświetlenia, jakby to inaczej oświetlić, lepiej doświetlić, te lokacje mogłyby wyglądać podobnie dobrze. Jasne, kwestia wody, tam ludzie się bardzo nad tym skupiali, że ta woda w Arkham Knight wygląda dużo lepiej. 7 lat później nie potrafią zrobić wody, która wygląda realistycznie. Ja tylko przypomnę, że na premierę Arkham Knight był niegrywalny i trzeba było go zdjąć ze Steama, nie?
Na PC-cie, tak.
Tak.
To prawda. Wiesz co, jest dużo racji w tym, co mówisz i widać od razu, jakby słychać w twoim głosie, no to, że jesteś deweloperem i wiesz, o czym mówisz i sam jakby trochę siedzisz w tym od wewnątrz, nie? I za to sobie cenię twoją opinię.
Na szczęście nie jako programista, bo wtedy miałbym już w ogóle dość, nie?
Ale wiesz, no designer to jest też bardzo, bardzo ważne stanowisko, bo ja nawet nie porównywałem tej gry do Arkham Knighta, który jakby, no wydaje mi się, że Gotham Knights nie ma startu do tego tytułu jednak, ale nawet w porównaniu do ich poprzedniej gry z Batmanem, czyli Arkham Origins, trochę zostało tam jakby... ja bym uznał, że to są trochę, nawet jest tam kilka kroków wstecz. Tam podobno były jakieś roszady związane w ogóle z modelem dystrybucji tej gry, to znaczy to rzekomo miała być gra oparta o koop, taki bardziej nastawiona na mikrotransakcje. Później po premierze niby Avengersów zaczęto ją przeprogramowywać i zmieniono
tak,
trochę.
Tak, bo te pierwsze materiały promocyjne tak sprawiały wrażenie, że to ma być gra, w której praktycznie większość czasu spędzasz w czteroosobowym zespole, nie?
Tak, to wyglądało jak
Tak
ją
zapomniałem, przepraszam, no.
Tak, i oni podobno na szybko musieli przeszywać tą grę i wyszło co wyszło. No a przy Arkham Origins to mieli po prostu jakby wiadomy cel, zrobić to, co było w serii Arkham, podczas gdy Rocksteady już robiło Arkham Knighta, oni mieli dostarczyć jeszcze jednego Batmana, nie wychylając się za bardzo ze schematu. Tu chcieli zrobić coś po swojemu, niestety coś tam nie wyszło. Ja chciałbym się ciebie zapytać, Kuba, jak to wygląda jakby z twojej perspektywy gracza? Czy po pierwsze jakby mocno ci... kole w oczy te 30 klatek jako graczowi i czy myślisz, czy to będzie utrzymany trend, czy to jest po prostu jakiś taki skok w bok?
Zacznę od tego pierwszego pytania. Mi aż tak bardzo to nie przeszkadza, ale to dlatego, że ja przez całe życie gdzieś siedziałem na starszych komputerach niż były najmocniejsze, powiedzmy na rynku, ja byłem gdzieś w tym segmencie średnio niskim i cieszyłem się po prostu, że mogę coś odpalić i jak jest 20 klatek, to już było naprawdę dobrze, więc jakby wychodząc z takiego założenia, to mi to nie przeszkadza, przy czym też w 100% rozumiem, jeśli ludzie są też przyzwyczajeni do grania w pewnych standardach i nagle kupują w ogóle nową konsolę, tak? To jest nowa generacja, tak? I wielkie obietnice. I potem rzeczywiście nagle się okazuje, że ten spadek z 60 klatek do 30 jest bardzo odczuwalny. To jest jakby ten szok pierwszy. Przy czym właśnie z tego, co pamiętam, nawet Kwas mówił to w recenzji Plague Tale, że... przyzwyczaił się po prostu do tego, że jakby był ten przeskok, ale to potem już... jakoś się, no to ludzkie oko się rzeczywiście jest w stanie przyzwyczaić i nie jest to najgorsza rzecz na świecie, ale tu rzeczywiście chyba nie jest to też tendencja. To akurat trafiły dwie gry, ale to właśnie są dwie zupełnie chyba różne przyczyny tego,
znaczy,
jak, że ta gra działa.
High-endowych tak. PC-ciarzy to może mocno uderzyć, no bo ja
to
myślę,
jest
że
druga
większość
sprawa,
z nas...
Tak.
Jest przyzwyczajona do tego, że jednak ma te 144 klatki. To taki przesiadka ze 144 do 30 to jest ból.
Ale to też jest. Ja właściwie chyba jednak zawsze byłem osobą, która wolała troszeczkę bardziej podbić detale, bo akurat na PC-cie to jest ten wybór, nie? To jest, że tak. czy bardziej zależy na jednej czy na drugiej opcji. Inną sprawą jest, że właśnie Arkham Knight, który był skopany na premierę i tak chodził kijowo i nie dało się z tym za wiele zrobić. Chociaż teraz jest już naprawiony, teraz działa naprawdę dobrze.
Znaczy ja tej gry zawsze będę bronił, bo ja akurat miałem... To był taki okres, że wyszedł Arkham Knight, a niewiele wcześniej, w latach liczone jednak wciąż, wyszło Unity. I to były te dwie takie gry standardowe, sztandarowe, że się mówiło o nich jako takie totalne buble techniczne. Ja miałem jakiegoś dzikiego farta, obie te gry przyszedłem na premierę bez żadnego problemu i nie działały dobrze po prostu.
Do obydwu z tych gier
dobre gry, one tylko technicznie miały problemy.
Tak, one były właśnie świetne. I zabawne, że mówisz o Unity, bo właśnie jestem w trakcie przechodzenia po latach. I odkrywam, że Jezu, to jest dobry asasyn.
No. Tak, to jest doskonały asasyn. Ja mocno żałuję, że potem asasyn poszedł troszeczkę innym kierunku, bo to moim zdaniem to był najlepszy kierunek, jaka miała seria od lat.
Tak, dokładnie. Świetnie się przy nim bawię. I z Arkham Knightem miałem tak samo. Ominąłem grę dlatego, że nie miałem wówczas konsoli jakiejś odpowiedniej, żeby w to zagrać. Mój komputer by sobie z tym nie poradził. I skreśliłem Tak po prostu. A po latach, mając już PS4 Slim, proszę bardzo, słyszałem, że optymalizacja jest lepsza i kurczę, okazuje się, że gra wygląda w ogóle fenomenalnie.
Oj tak.
I jest naprawdę najlepszy Batman, nie? W mojej skromnej opinii, jaki
tak,
powstał.
To prawda. No dobra, chłopaki, zamykając jakby temat tego... co ludzkie oko widzi, czego nie widzi i jak bardzo jest w stanie się dostosować lub też jakby krwawić, kiedy spadamy ze 144 do 30, to pogadajmy może sobie o ostatnich zapowiedziach. Ja bym chciał tutaj nawiązać temat, który mnie osobiście elektryzuje i rozpala serduszko, czyli no, zapowiedzi nowych Silent Hillów. Powiedzcie mi panowie, jakie jest wasze stanowisko w tym temacie?
Kuba, ja już widzę po jego minie, nie? Że jesteśmy Silent Killowi, prawda?
Tak, ja wiem, z tobą, jak rozmawiałem pierwszy raz, to mówił, że horrory to tak średnio. No powiedz, Kuba, no co uważasz?
Wiem, że jest taka seria Silent Hill.
Dobrze.
I to mniej więcej tyle.
Ja wyjdę trochę obronną ręką, bo ja nie jestem super zainteresowany samą serią, ale miałem okazję słuchać w trakcie pokazu znajomych, z którymi siedziałem na Discordzie akurat, którzy są mega zajareni serią i no, z ich relacji wyczytałem tyle, że byli zachwyceni. Byli zachwyceni zarówno faktem, że Bluebird będzie robił tą odsłonę, jak i faktem, że ten remake cały, o którym mówię, po prostu prezentował się wizualnie dobrze. I ja wiem, że są tam jakieś kontrowersje typu, że nie wszystkim podoba się chyba nowa aparycja głównego bohatera, tak? Tak samo z jakiegoś powodu w sieci pojawiały się jakieś właśnie złorzeczenia związane z tym, że akurat Bluebird się tym zajmuje. I chyba dotyczyło to głównie faktu, że było coś w stylu, mówiono, o, no to będzie gra bez walki, nie? No bo Bluebird przecież zrobił, Jezu, jak się nazywał ten
Medium?
Horror? Medium, tak. To ja odpowiem na to w ten sposób. Trochę wydaje mi się, że jest dużo za wcześnie, żeby jakiekolwiek sądy wydawać, natomiast zwrócę uwagę, że już jakiś czas temu Bluebird rekrutował combat system designerów. Więc nie obawiałbym się o brak walki. Jeżeli robili taką rekrutację, to z jakiegoś powodu, nie? No, także okay. Tyle mam do dodania.
Dobra, w porządku. To powiedzcie mi, bo ty już, Paweł, jakby nawiązałeś trochę, zacząłeś zwiastować ten temat, że są gry, na które czekasz w tym roku,
tak,
czy w najbliższym okresie?
No najbliższy czas, no to na pewno God of War Ragnarok. To jest tytuł, na który no, zdecydowanie czekam, bo poprzedniczka z 2018 roku wywołała na mnie naprawdę dobre wrażenie. Jedyne, czego mi tak naprawdę tam brakowało, to może trochę większej ilości różnorodnych boss fightów. No i drugim tytułem jest Hogwarts Legacy, tak? Wiadomo, jestem tym pokoleniem, które wychowywało się między innymi na Potterze, więc ten tytuł jest trochę niby obietnicą spełnienia wszystkich marzeń, jeżeli chodzi o cyfrowy świat Harry'ego Pottera, ale czy tak rzeczywiście będzie, no to się okaże.
Okej. Okay. W porządku, no powiem ci, że jakby God of War'a to się spodziewałem, bo też no, byłem zaznajomiony z odcinkami Friendly Fire, w którym opowiadałeś się historię o tym, jak w ogóle się zapoznałeś z konsolą PlayStation 4 i z tytułami na PlayStation, tak?
Faktycznie, no, tak
i to były ciekawe opowieści. Opowiadałeś właśnie o God of War'ze, o Spider-Manie, więc tak myślałem, że na Ragnarok także czekasz.
No, najlepsze prezenty dla taty, jakie kupiłem dla siebie. Tak,
właśnie. Tak, PS5 też tacie kupiłeś i sam grasz na niej? Czyli...
Znaczy tak, PS5 tak sobie już kupiłem, ojciec też sobie sprawił.
O, okej.
Okay. Więc ode mnie.
To jest właśnie tak. To jest model rodziny nowoczesnej, każdy się wspiera i tak powinno być. Powiedz mi, Kuba, na co ty czekasz w najbliższym okresie?
Czekaj, szybko otworzę premiery, bo Cruiser powiedział o tych dwóch, na które też najbardziej czekam.
Wiadomo, z jakiej strony sprawdzasz te premiery, prawda?
Oczywiście, podobny tak, głos, tak. No, wiesz, no.
Tak, nie, ja też na God of War zdecydowanie najbardziej. No też jedynka mi się bardzo podoba, znaczy jedynka, no wiadomo, ta część z 2018 roku też mi się bardzo podobała, no i też zostawiła z taką jednak ciekawością, co się tam dalej podzieje, kogo będziemy dalej okładać po mordzie. Na Hogwarts Legacy też czekam, ale już chyba jednak z mniejszym optymizmem, bardziej z ciekawością. Ja jestem jednak tutaj bardziej zdystansowany. Dużo rzeczy tam może pójść nie tak, no ale jednak, nie? To jest ta gra marzenie, na którą od, kurczę, też tak samo jak jako fan Harry'ego Pottera czekałem na tego typu grę od lat. Fajnie, że ktoś zauważył, że jest potrzeba na rynku. No to zobaczymy. Ja obserwuję, jestem ciekawy, jak będę mieć możliwość, to bardzo chętnie zagram, ale No,
czego się obawiasz najbardziej? Słyszę, że czegoś się boisz w związku z tą premierą.
Na przykład wersji switchowej bardzo się obawiam. Bo przełożyli premierę i chyba nawet do teraz nie podali dalej daty premiery na Switcha. Jeśli się nie. Chyba, że coś się zmieniło, ale.
A dużo grasz na Switchu?
No, ostatnio dosyć sporo.
Jest a w co grasz?
W nowe Mario na przykład z Rabbitsami.
O tak.
To bardzo, bardzo przyjemne. Ale tak to troszeczkę cały czas mulę w Zeldę. No właśnie na Zeldę czekam też z takich ostatnio zapowiedzianych rzeczy oficjalnie. A tak to, no to jest taka wygodna konsolka, nie? Żeby sobie w Stardew Valley popykać na cywilizację, nie? To jest gdzieś tam jak się czeka w aucie albo się leży już na łóżku, już się trochę zamula, ale coś by człowiek jeszcze porobił, no to Switch wchodzi idealnie wtedy.
A ty, Paweł, jesteś handheldowo, switchowo, Steam Deckowy? Czy...
Właśnie nie, ja generalnie nigdy nie grałem za bardzo na telefonie i jak weszły... Znaczy, dobra, dawne czasy, no to Game Boy, to wiadomo, tak?
Na
Game Boy, jak to się grało. Ale właśnie teraz Switch... Miałem taki okres, że trochę grałem na pożyczonym z pracy Switchu. Jak wyszły ta taka moba pokemonowa, byłem po prostu ciekawy, jak oni tam to zrobili i muszę przyznać, że zaintrygowała mnie ta gierka. Jakby trochę odświeżyli format, bo to nie była taka kopii w klej z LoL'a, tylko powprowadzali tam swoje mechaniki, moim zdaniem całkiem udane. Planowałem zakup Switcha w związku z to się nazywa Pokémon Legend of Arceus, chyba jakoś tak, ale po tym jak chłopaki właśnie trochę ograli to na streamie, też na TVG+, to tak dostrzegłem, że no jest to dobry kierunek rozwoju serii. Ja bym w tego typu RPG-a pokemonowego pograł, ale on jeszcze wymaga szlifów, nie? Że tam ten problem polegał z tą grą na tym, że ona była trochę pustawa. Jakby taki core gry był okej, ale ewidentnie brakowało finiszu, nie? I liczę na to, że będzie kolejna odsłona w tym stylu zrobiona i ona już będzie na takim pełnym wypasie. I myślę, że wtedy też zdecyduję się na zakup handhelda od Nintendo, bo alternatywą, jaką mamy, no to jest konsolka Gabe'a. A po co mi taka konsolka, jak mam potężnego PC-ta, nie?
No tak. No. A tam 144 klatek to niezaznaczna.
Dokładnie, no to swoją drogą.
Dobra, to wiecie co, panowie, ja tylko wystrzelę tutaj kilka tytułów i tak obczaję wasze reakcje, bo to jest taki proces też poznawania was, nie? Żebym wiedział, czego się spodziewać na przykład na kolejne odcinki, jeżeli będziecie chcieli mnie odwiedzić. Bayonetta 3? Okej, okay. Dark Pictures, Devil in Me, czyli ty też nie, Supermassive, okej. Okay. Evil West to jest polska produkcja.
Jak najbardziej czekam, kolega robił.
Od Hogów. Kolega, tak. Masz na myśli?
Programistę Kubę Krawczykiewicza. Pewnie będzie wściekły, że podałem jego dane, imię i nazwisko, bo on, jak każdy programista, raczej woli trzymać się na uboczu, nie? Ale teraz pracujesz w 11 bitach, więc kolejną super grę będzie robił.
Nie to, co game designerzy, którzy mają parcie na szkło, tak? A powiedz mi, Paweł, ty byłeś na ten? Byłeś na PGA teraz, czy?
Byłem, miałem przyjemność. Byłeś, widzisz, znaczy, nie... bardziej byłem na Gicu. Na Giku, na Giku, okay. Powinno się w zasadzie mówić.
No tak, to są różne szkoły, no.
Ale na PGA zajrzałem, bo też tam jedno stoisko, prowadziłem jeden teleturniej wiedzy o grach z grafem.
A, widzisz. Jeszcze wtedy się nie znaliśmy, to nie zbiliśmy piątki, ale za rok już zbijemy, jak będziesz.
Jasne.
Nie? No, super. Z Kubą też pisałem, czy jedzie, niestety Kuby nie było. Dobra. No właśnie, Kuba, a ty jeździsz na takie imprezy, czy tak po prostu z zasady nie ten?
Nie, ja raczej jestem taką osobą, że unikam. Jak wiem, że gdzieś jest dużo ludzi, to raczej nie idę w tamto miejsce. Nie dlatego, że mam jakieś, że jestem do ludzi zrażony, po prostu uważam, że takie eventy w ogóle, jak PyrCon, to jest super rzecz, nie? Ale nie moje klimaty. Przypuszczam, że gdybym miał coś tam do zrobienia, to bym pojechał, ale tak sam z siebie raczej nie.
A to widzisz, na Kuby ci się podobało, bo tam tłumów nie było, no bo to wiesz, to było jakbyś miał taką imprezę, a obok byli ci, wiesz, prymusi w klasie, którzy siedzą na wykładach, to tam miałeś właśnie ten taki klimacik wykładów, nie? No bo wiadomo, konferencja.
Czyli kuchnia w każdej domówce.
Tak, no to tak, tam może pewnie by ci się spodobało.
Poza tym kuchnia to jest dobre stwierdzenie, bo słyszałem, że mieli dobre kanapki. Pozdrawiam Simplexa.
A tak, rzeczywiście, no.
Okej. Okay. Dobra, to powiedzcie mi, panowie, jak już mamy omówione to, co się ostatnio działo w branży Unii, na co czekacie i na co nie czekacie, to opowiedzcie mi chwilę o tym, w co ostatnio gracie albo graliście, co wam przypadło w pamięć. Kuba coś zaczynał przed anteną, zanim się Paweł pojawił i ja mu przerwałem, za co przepraszam, ale teraz oddaję ci głos.
po trochu w sumie siadam do wielu gier trochę teraz naraz, mało która mnie tak naprawdę rzeczywiście wsiąka, przy czym no, jest ta Unity. Teraz dłuższą chwilę znowu nie grałem, ale no już jak na obecne moje możliwości czasowe, to spędziłem z nim naprawdę dużo czasu i jestem pewien, że na pewno chcę go potem sobie jeszcze dokończyć, że na pewno do niego wrócę, bo no tak jak rozmawialiśmy, to jest naprawdę kawał dobrej gry. Jak już się teraz zmienił troszeczkę sprzęt, na jakim gram, i też może stan techniczny samej gry, to się nagle okazuje, że to jest piekielnie dobry Assassin. Gram sobie właśnie w te nowe Rabbidsy na Switchu. Jestem tak zaskoczony, że mi się w to tak dobrze gra, ale to naprawdę bardzo, bardzo przyjemne.
A grałeś w pierwszą część Kurlików też?
Tak, ale mi się to właśnie tak bardzo nie spodobała. Była w moim odczuciu mniej przejrzysta. Te planowanie ruchów a la X-com poniekąd. No to działało, ale nie wiem, nie czułem się dobrze tam z tym interfejsem. Tutaj możemy de facto przy każdej turze, jaką się ma, możemy się poruszać po danym okręgu i ja wtedy mogę zobaczyć, gdzie tam mogę kogoś dorwać za winkla. To jest super, to jest bardzo fajne i no to jest urocze, nie? Nintendo i Mario. Nie jestem jakimś fanem królików, przyznam, ale nie drażnią mnie tam też aż tak bardzo jak w pierwszej części, więc
a zwiastun filmu Mario ci się podobał?
No, zaintrygował mnie. Jestem znowu też troszeczkę jak z Hogwarts Legacy. Okej, zobaczymy, nie? Może będzie fajne. Nie jestem jakiś chyba zeszło ze mnie, mam wrażenie teraz w ostatnim czasie, taki, że rzadko kiedy jestem na coś bardzo zahajpowany. Byłem zahajpowany chyba ostatni raz na drugiego Red Deada na pecety i od tego czasu jestem po prostu zainteresowany czymś. Okay. Także tutaj chyba jest podobnie.
Jasne. A jak to u ciebie wygląda, Paweł?
Też się na moment odniosę do tego, co powiedział Kuba, że to był jeden z ostatnich Assassinów, ten, w którego grasz, gdzie ten koniec widać, nie? Więc tam możesz sobie założyć, że będziesz go grać do końca.
Tak.
Natomiast wracając rzeczywiście do mnie, to no ja w ostatnim czasie na nowo odkryłem Sea of Thieves. O. Jak wróciłem, to on mocniej niż się spodziewałem. To jest fantastyczna gra. Ona się może zmieniła trochę w kierunku, który mi mniej odpowiadał, bo wprowadzili mnóstwo zawartości takiej, na której można się skupić rzeczywiście i bawić się dobrze bez wchodzenia w interakcje z innymi graczami, gdzie w moim odczuciu jakby najmocniejszą zaletą tego tytułu jest właśnie to, jak ona bardzo dawała ten fan w wyniku wchodzenia w interakcje z innymi graczami. Ale jakby ta mnogość opcji, nowe mechaniki, generalnie te wszystkie update'y, które przez ostatnie 4 już chyba lata zostały wprowadzone do gry, sprawiają, że ona jest takim już pełnym doświadczeniem, nie? I już naprawdę ciężko jest jej coś zarzucić. No i tak poza tym to chyba głównie w to gram, no bo ja mam tak, że ja albo nie gram za bardzo w nic, czyli tam sobie po prostu testuję po parę tytułów tylko po to, żeby być na bieżąco i jakoś tak się nie wsiąkam w nic mocniej. Albo jest właśnie tak, że ja znajdę sobie taki jeden tytuł i ja go tak maniaczę długo, przez tydzień, dwa, trzy tygodnie gram tylko i wyłącznie w to. No, ostatnim takim tytułem dla mnie był, nie licząc SOTA, Pathfinder Wrath of the Righteous, który bardzo polecam. No, 400 godzin władowałem, ale totalnie warto. Owlkaci pokazali, że po raz kolejny, że robią doskonałe RPG. Czekam na ich Rogue Tradera. Myślę, że to też będzie bardzo fajna gierka. I jestem też w ogóle ciekawy, jak im wyjdzie, no bo trochę zmiana klimatów, nie? Cały czas do tej pory fantastyka, a tutaj nagle Warhammer 40 tysięcy, nie? No, także zobaczymy. No, ale mówię, SOT i czasem Liga Legend też ostatnio wróciłem, bo wiadomo, Mistrzostwa Świata i tak dalej, ale raczej nie wierzę, żebym długo został. Pewnie znowu będę miał paroletnią przerwę.
Okej. Okay. Paweł, z racji tego, że już tu jesteś, ja chciałbym skorzystać z okazji, chciałbym ci zadać takie pytanie branżowe, wiesz?
Jasne, dawaj, zobaczymy. Najwyżej powiem, że nie mogę powiedzieć.
No, jasne. Z wewnątrz game devu, bo czy to jest prawda, bo słyszałem takie opinie, że game designerzy to są tacy wyluzowani ziomeczki, wyluzowane, wiesz, chłopaki dobrze robią, jak mówią o programistach, robią cały czas pozytywny przekaz i designer sobie coś tam sobie wymyśli, wykonceptuje, trochę sobie pogra, a programiści zazwyczaj, jak ktoś się zajmuje w game devie programowaniem, to raczej nie gra w gry inne. W sensie takim, że nie wiem, czy mógłbyś się do tego odnieść, czy masz jakieś takie doświadczenia swoje i z tego, co widzisz wokół u ciebie w pracy i w branży?
W moim odczuciu to jest mocna generalizacja i jakieś tam tendencje pewnie istnieją, ale wciąż one są na tyle delikatne, że ciężko byłoby tak powiedzieć, że okej, designerzy to wyluzowane ziomki, co grają, a programiści to ludzie, którzy trzepią kasę grubą i klepią kod od rana do wieczora i nie chcą patrzeć na gry, bo to nie jest prawda. Mhm. W Tejonie miałem bardzo dobrego kolegę programistę, który razem ze mną jakby właśnie władował setki godzin w Pathfindera i doskonale się bawił, a to jest gra, która faktycznie wymaga takiej trochę dedykacji. Ale znam też designerów, którzy za dużo nie grają. No, czy to jest dobrze, czy nie, no to już jest kwestia sporna. Natomiast akurat ten konkretny gość był bardzo dobry w tym, co robił. Nie miał czasu po prostu grać, bo oprócz tego, że pracował w studiu, to jeszcze na boku robił własną grę, nie? Całkowicie samodzielnie. I czy był wyluzowany? Nie, ale to bardziej na takiej zasadzie, że po prostu był bardzo skupiony na wykonywaniu swoich zadań i był bardzo odpowiedzialnym człowiekiem, przeciwnie do mnie, nie? Więc więc no, ja bym tak nie generalizował, ale rzeczywiście trochę tak jest, że designerzy może częściej są tymi, którzy grają, no bo siłą rzeczy, żeby konceptować pewne pomysły, to trzeba też je ścierać z rzeczywistością, tak? Sprawdzać, co się w obecnych grach robi, czy to się sprawdza, czy się nie sprawdza i tak dalej. Ciężko jest mieć na ten temat zdanie wyrobione, kiedy się po prostu nie gra, nie?
Jasne. Rozumiem. I dziękuję za taką szczerą odpowiedź. Generalnie jakby stereotypy są krzywdzące i ja też tutaj nie chciałem w nic wnikać, po prostu takie doszły mnie słuchy, dobrze, że byłeś w stanie jakby się wypowiedzieć na ten temat i trochę rozbić ten mit. Panowie, słuchajcie, każdy szanujący się gamingowy podcast w Polsce teraz musi mieć segment serialowo-filmowy, więc może powiedzcie mi, czy coś ostatnio oglądaliście fajnego? Może Kuba, ty?
Oglądam sobie obecnie Andora. O. Już tak, chyba jestem... Nie, przepraszam, brakuje mi jednego odcinka jeszcze, tego najnowszego. Filmów ostatnio oglądam mało. Właściwie bardziej teraz seriale.
To opowiedz trochę o tym Andorze. W sensie takim swoje odczucia, bo ja jestem zaciekawiony, bo jeszcze nie doszedłem do
tam. Aha, dobra, to też będę mieć na uwadze. bo trochę się tam faktycznie dzieje. To rzeczywiście po Obi-Wanie byłem, już sobie nadgoniłem Obi-Wana od ostatniego podcastu. Tak w Obi-Wanie bywało różnie z tą akcją, tak tutaj jest naprawdę dobrze. To tempo jest trochę bardziej powolne, ale bardziej podoba mi się budowanie tutaj tego napięcia, tego świata. Rzeczywiście mamy bardzo kilka ciekawych perspektyw, z jakich obserwujemy to, co się dzieje w serialu. Jest rzeczywiście to, na co liczyłem, że jest troszeczkę mroczniej. To nie jest poziom Lei uciekającej w Obi-Wanie, którą goni trzech chłopów dorosłych i ona przeskakuje przez pień i się potykają wszyscy o to, wiadomo, nie? Tutaj rzeczywiście jest to trochę... To nie jest dalej, wiadomo, jakiś poziom, jakiś gore i tak dalej, ale jest dobrze. Jest to bardziej troszeczkę dojrzała historia póki co. Może mniej taka jednoznaczna. Andor jest całkiem fajną postacią. Też go lubiłem dosyć w Rogue One i widać było, że gdzieś tam intrygowało to, co on jakby, co go sprowadziło na taką ścieżkę, na jakiej już był w filmie. I tutaj rzeczywiście wydaje mi się, no zobaczymy jeszcze tak, co potem będzie się działo, ale wydaje mi się, że tutaj już powoli nam się to rysuje, co się z nim podziało w tym czasie. I co bardzo mi się rzuciło w oczy, jest jeden zwłaszcza taki odcinek bardzo, bardzo, bardzo filmowy, gdzie efekty wizualne naprawdę nie czułem, że oglądam serial, tylko bo zawsze jednak te seriale Disneya już były od pewnego czasu bardzo filmowe, nie? W tym takim podejściu i powolności i tak dalej, ale tutaj naprawdę ta granica mi się już zamazała w pewnym momencie. To jest fajne. Także jestem ciekawy, co powiesz, jak zobaczysz, ale no, ty, Cruiser, rozumiem, że już też...
Tak, ja sam na bieżąco najnowszy odcinek też widziałem. Nie no, Andor jest przefantastyczny, zresztą nawet to był chyba jedyny serial, na który się jakoś tam, nazwijmy to, publicznie wypowiedział na Twitterze, że jestem zaskoczony, jak dobry jest Andor, po prostu. Jest to dobry, dorosły, fajny serial, poprowadzony z głową i w którym nie stawia się na efekciarstwo, a stawia się właśnie na tą ciekawą opowieść i na rozpisywanie tych postaci, żeby nie były one takie dosyć płaskie, nie?
Tutaj jest jakby zwroty akcji nie polegają na fanserwisie, że jakby rzeczywiście dzieje się coś interesującego, a nie wiemy co zrobić, więc nie wiem, kogo tu jeszcze mamy z puli postaci, które możemy tu wrzucić, nie?
Showrunnerzy potrafią utrzymać napięcie, to trzeba im przyznać, że robią to naprawdę umiejętnie. Czego w dłuższej perspektywie, nie pamiętam kiedy ostatni raz w serialu się z czymś takim spotkałem, tak szczerze.
Tak.
Mam paru znajomych, którzy są fanami wielkimi Star Warsowymi, którzy właśnie zarzucili, że Andor nie, że tego nie oglądają, bo jest nudny. I jakby pierwsze odcinki mogły sprawiać wrażenie, że trochę dążą donikąd. Ja z kolei też wobec samego Cassiana nie miałem jakiś specjalnie, nie byłem mocno zaintrygowany jego postacią po Rogue One. Ale właśnie to powolne tempo, które ja lubię, mnie kupiło w tych pierwszych odcinkach Andora i teraz czekam, jak tylko jest środa, odpalam odcinek, bo nie mogę się doczekać, co się tam będzie działo dalej, nie? I to już jest 9 chyba odcinek teraz, czy 8, coś takiego?
Chyba 8, ale chyba nie 8. Dam sobie uciąć
jakby
nic.
Jeżeli serial ma 8 odcinków i po 8 odcinkach dalej ma ten efekt, że ja chcę zobaczyć, co się dzieje dalej, to jest dobrze, bo... Obejrzałem sobie też Rings of Power i nie będę wbrew popularnej opinii tutaj wieszał psów na tym serialu, bo mi się oglądało to dobrze, ale ja mam świadomość tego, że to jest takie po prostu takie łatwe fantasy osadzone w znanym IP z mnóstwem mniej lub bardziej rażących rozgałęzień względem tego, co już było opisane w tym czy innym tomie Tolkiena. Ale mi się to po prostu oglądało okej, nie? Nie twierdzę, że to jest arcydzieło, ale na pewno to nie jest zły serial, on jest po prostu... No jest, tak. Można się na pewno spierać, czy za tą kwotę, za jaką został wyprodukowany, czy nie powinno być lepiej. Pewnie by powinno być, ale mi to nie przeszkadzało. Ale nie miało to czegoś, co Andor, tak? Rings of Power, jak był ostatni odcinek, to miałem takie, okej, no spoko, obejrzałem sobie. Nie trzymał mnie aż tak bardzo w napięciu. Andor to robi cały czas. Z kolei She-Hulk, no był mocno taki słaby. Jakby to była komedia, ale taka już przesadzona. Łamanie czwartej ściany następowało tak momentami trochę nachalnie, bym powiedział nawet, no. To był najgorszy, na pewno, na 100% to był najgorszy serial Marvela, tutaj nie mam żadnych wątpliwości.
Bo rozumiem, że z produkcjami MCU na Disneyu jesteś na bieżąco, tak? Że
tak,
wspomniałeś
tak,
o She-Hulk,
tak.
Okej, dobra. To jest bardzo spoko. A powiedzcie mi, panowie, wy oglądaliście też Grę o Tron, ten prequel Ród Smoka, czy tego?
Nie miałem okazji jeszcze, ominął.
Ja też nie,
Kuba, za bardzo się zgadzamy, ty nie możesz być nas na jednym odcinku podcastu, bo tak byś rozmawiał z jedną osobą.
Wyjdzie na to,
widzimy
że...
te same rzeczy i nie oglądamy tych samych rzeczy. Tak jest.
Oj, po prostu o coś się miałem jeszcze was spytać. Aha, no właśnie.
Czekaj, nie zapomnijmy powiedzieć, że TV Gry to nie jest monolit, nie?
Nie, to nie jest tak, że tak, że wszyscy pracownicy mówią jednym głosem. Nie. W porządku.
No weź tylko Amazon, i zapytaj,
Amazon
bo
nie wszystkim zapłaci.
Będziesz miał rozdźwięk taki, że hej.
Kto będzie miał rozdźwięk?
LSR, mówię, weź LSR i zapytaj go Gotika, mnie i Michała. Na bank będziesz miał żywiowy odcinek.
Dobrze, pozdrawiamy szefa, spróbuję się do niego dostać, odezwać może. Może się uda zaprosić, może będzie chciał przyjść i porozmawiać. Tak się zastanawiam, mamy tutaj, spotkaliśmy się dzisiaj bardzo na spontanie. Powiem wam, że trochę się szybko wyprztykałem z tematów. Jest coś, co wam siedzi, o czym chcielibyście powiedzieć na wątrobie tutaj u mnie na podcaście? A propos, nie wiem, tego, co się dzieje w branży Unii teraz, no bo już jakby poruszyliśmy chyba teraz najbardziej kontrowersyjny temat tych ostatnich premier i Wcześniej mieliśmy jeszcze też taką grę, która się nazywa Saints Row Reboot i ona też nie była zbyt dobra. Tylko, że no jakby przytoczyliśmy sobie temat tego, bo opowiedzieliście, że to chyba raczej nie zwiastuje jakby nowego trendu, a jest to wypadek przy pracy dwóch studiów. Może powiedz... Kurczę...
Znaczy teraz mi przyszedł do głowy temat jeszcze, to jak wspomnieliśmy o Marvelu, to się nazywa Midnight Suns chyba, to jest taki XCOM-like, Marvelowski, coś was interesuje ten temat?
Wiesz co?
Bo to ma chyba mieć niedługo premierę, no ja na pewno zagram, bo to jest, no właśnie, XCOM-like, to jest totalnie mój gatunek, zresztą dziwne by było, żeby nie był, biorąc pod uwagę tytuł, na którym obecnie pracuję, ale no... Ja jestem ciekawy, bo chcą zrobić z niego taką mocno fabularyzowaną grę w tym gatunku. Ostatnią tego typu chyba był Król Artur, opowieść rycerza, spalszczając tytuł. I moim zdaniem to się, kurczę, to działa. Jakby, jak ktoś próbował robić kopię XCOM-a, to zawsze było takie wrażenie, że okej, no to jest XCOM, tylko że biedniejszy, bo to nie jest XCOM, nie? I ja tak miałem troszeczkę z Warhammerem 40 000, Demon Hunters, Chaos Gate, jakoś tak, to jest strasznie długi tytuł. Jakby to była spoko gra, miała fajne pewne mechaniczne rozwiązania, ale to było takie, ona krzyczała do mnie, hej, jestem XCOM-em, tylko że z innego brandu i robionym przez ludzi, którzy no, sugerują się mocno rozwiązaniami zrobionymi już w XCOM-ie. I mam wtedy odpowiedź, to dlaczego nie miałbym zagrać w XCOM-a, nie? No tutaj była prosta, bo uniwersum Warhammera 40 000, spoko, to kupuję, nie musi być to super dobra gra, nie? Ona była okej. Okay. Natomiast właśnie chciałem zwrócić uwagę na to, że w tego typu grach pójście w bardziej taki fabularyzowany, taką bardziej narracyjną część, nie? Sprawia, że wtedy ta gra traci ten taki element, chcę być XCOM-em, nie jestem XCOM-em. Bo wtedy masz taką grę, która ma elementy XCOM-u, ale jest opowieścią. Jestem ciekawy, czy Marvelowi się też to uda. Znaczy, projektowi marvelowskiemu, no bo to nie Marvel robi, nie? Tylko Firaxis.
Cholera, coś w tym jest, co mówisz. Kuba też jakby może się do tego odnieść, bo ostatnio gra w gry XCOM-owe z kurlikami, więc też może być zajawiony na ten temat. Ale faktycznie, gdyby tam było jakby połączyć te mechaniki XCOM-owe dobrze zrobione z jakimś fajnym story w uniwersum Marvela i by przytoczyć jakieś różne umiejętności tych postaci, to by mogło być coś fajnego. A powiedz mi, Paweł, co myślisz na temat, czy masz jakieś oczekiwania względem Rosomaka od Insomniaków?
Rosomaka? Niestety nie, czekaj szybko, bo szczerze, ja muszę aż zgooglować, Rosomak.
No, Wolverine od Rosomaków, bo oni... od Rosomaków, od Insomniaków, tak.
A no tak, nie, no, dobra. Tak.
Trochę wiesz, chciałem...
Okej, okay, dobra, nie, wiesz, jeszcze wiesz, nie, fogi, jasne. Bo po chorobie i tak dalej.
Jasne.
Nie mam jakichś specjalnie oczekiwań, jakby ich Spider-Man był spoko, grało mi się bardzo dobrze, Miles Morales zresztą też, chociaż troszeczkę krótki, natomiast Wolverine nie był nigdy postacią, na której się jakoś specjalnie wychowywałem, więc to może dlatego, nie? Jakby takie zaangażowanie się w konkretnego bohatera, czy w konkretną markę w tego typu grach gra ogromną rolę w tym zdecydowanie, czy będziesz samą grą zainteresowany, nie?
Okej. Okay. A powiedz mi, jako pecetowiec i jako osoba, której no, podobał się Spider-Man na PS4, sprawdzałeś później sobie na pececiku Spider-Mana?
Na pececie nie. Nie miałem okazji sobie go sprawdzić. Szczerze, jakby nie odczuwam takiej potrzeby, bo o ile jasne, ja lubię, jak gra wygląda ładnie i działa płynnie, i akurat w takiej grze jak w Spider-Man, no to rzeczywiście ta płynność byłaby bardzo na plus. Tak jednak korem tej gry jest wciąż ta opowieść, o której mówiłem. I trochę jeszcze w ten sposób nawiązuję do poprzedniej mojej wypowiedzi, bo chciałem po prostu tak to podsumować, że dobra opowieść zawsze się sprzeda, nie? Jakby dobra opowieść jest zawsze czymś unikalnym, bo wtedy to, że się mechaniki powtarzają, wchodzi na drugi plan. Bo akceptuję, że co więcej, ja nawet zaryzykuję stwierdzenie, że znajome rozwiązania mechaniczne są całkiem dobrym pomysłem w przypadku, kiedy w twojej grze chodzi o story, bo wtedy nie rozpraszasz gracza koniecznością uczenia się czegoś nowego, skomplikowanego, co często jest nowe i skomplikowane tylko for the sake of it, nie? Żeby nie zarzucili ci plagiatu. A tak gracz może się w pełni zatopić w tej historii, w tym świecie gry, bo ta bariera, którą stanowi klawiatura, czy generalnie kontroler na tej, powiedzmy, trasie między umysłem gracza a światem przedstawionym w grze się zaciera, nie? I tak długo, im bardziej jest niewidzialna ta bariera w postaci kontrolera, tym lepiej, bo lepiej się tego doświadcza po prostu, nie?
Okej, okay. Spoko.
Ja miałem okazję akurat właśnie sobie w tego Spidey'ego pograć też na komputerze też tak samo. Mm-hmm. To dokładnie, znowu się zgadzamy. To jest świetne, że się tak rozumiemy, ale to jest tak, super było doświadczyć Spidermana w większej liczbie klatek na sekundę. Przy czym, no właśnie, jakby ta historia zostaje ta sama i ta historia w tym przypadku de facto się nie zmienia, więc ja też pobujałem się te parę godzin, bo też właśnie robiliśmy streama z TV gry i pobujałem się po mieście i bawiłem się przy tym naprawdę bardzo dobrze, bo to naprawdę świetnie wygląda. I tyle, jakby nie czułem takiej potrzeby przechodzenia po powrocie do domu, że kurczę, pograłem sobie jeszcze, bo znam tą historię już, wiem co tam się będzie działo, już mnie to tak bardzo nie kopnie. I też wiem, że to wyglądałoby znowu dokładnie tak samo, też nie ma jakiejś nieliniowości, więc no... To jest super opcja właśnie dla kogoś, kto nie miał okazji przejść Spidey'ego.
Dokładnie. Nie? Jakby to, że będzie więcej klatek, sprawa. Nie sprawi, że ta historia będzie dla ciebie pełniejsza, nie? Jakby ona już przekazała to, co miała przekazać i była bardzo dobra, nie? Ale...
Okej. Okay. A powiedzcie mi, panowie, kontynuując wątek gier od Sony, to znaczy ich portów na PC, wy ogrywaliście jakieś porty gier, które wyszły wcześniej na PlayStation, na PC-cie później? Bo ja nawiązuję, wiecie co, tutaj do odcinku podcastu Gry Online, który polecamy, mimo że usunęli wszystkie Cruisera wcześniejsze odcinki. A propos najnowszego odcinku, gdzie jakby chłopaki omawiali raport dotyczący sprzedaży tych gier na Steamie od Sony i ja się bardzo mocno zdziwiłem, bo się okazało, że te wyniki wcale nie są takie hura optymistyczne, jakby można było się spodziewać i jak się chyba Sony spodziewało. Wy macie jakieś przemyślenia na ten temat? Graliście w jakieś porty? Czy to się gdzieś tam odbiło u was w środowisku, waszych znajomych, którzy na przykład nie mieli konsol i nagle zaczęli grać w gry PC-towe, znaczy gry z PlayStation na PC-cie, czy...
No ja jestem zaskoczony, że Sony spodziewało się jakichś takich super wyników, bo ludzie, którzy w ogóle nie grali w te tytuły, to są ludzie, którzy prawdopodobnie nie byli nimi zainteresowani nie dlatego, bo nie wiem, bo zupełnie nie mieli możliwości zagrać w to, nie? Nawet jak nie masz konsoli, zwykle ma się tego jednego czy dwóch znajomych, którzy posiadali PlayStation, bo to była taka wiodąca konsola w Polsce prawie zawsze, nie? I z kolei maniacy, którzy są gotowi kupić drugi raz tą samą grę tylko dlatego, bo wyszła jeszcze na PC-cie, czyli zakładamy, że mają zarówno konsolę, jak i PC-ta, i no tyle mocnego PC-ta, żeby te reedycje PC-towe uciągnąć, to jest promil. Więc no, nie tylko zaskakuje to, że to było jakby... Ja jestem przekonany, że to wciąż jest jakiś zysk, że to nie zrobili tego ze stratą. Chociaż mogę się tutaj mylić, bo nie jestem ekspertem w tym temacie. Tak jednak na pewno nie zakładałbym, że to będzie właśnie jakiś taki sposób, no, maszynka do robienia pieniędzy. Absolutnie nie. No to będzie dla entuzjastów plus dla ludzi, którzy rzeczywiście jakoś tak wyszło, że nie mieli okazji ograć, ale no myślę, że nie ma dużo takich ludzi. Myślę, że ludzie, którzy w większości, ci, którzy nie grali, to stanowi grupa, która danymi tytułami w ogóle nie była zainteresowana.
Wydaje mi się, że tutaj też czynnikiem może być jakby chęć jednak przyciągnięcia ludzi do konsol. W przypadku Spidermana wydaje mi się to sensowną opcją, że jednak teraz już jest to gra, ma już tam swoje kilka lat, pracują nad dwójką, będzie ten Wolverine jeszcze też prawdopodobnie, no też będzie, to będzie to ekskluzyw pewnie na PS-ki, więc ludzie, którzy nie mieli wcześniej tej konsoli, pograli sobie na PC-cie i uznali, kurczę, to jest fajne, chciałbym więcej, no to zapraszamy, nie?
PlayStation. A, że hej, robimy fajne gry, kup dla nas konsolę, bo warto, nie? Teraz zobaczyłeś na PC-cie, na konsoli jest jeszcze lepiej, chociaż nie jest, bo jest mniej klatek, więc gorsza grafika, tak, what the fuck, nie? Przepraszam, trzeba się wyblipować najwyżej.
No, nie, po angielsku można. Znaczy po polsku też można, wiesz.
Ja miałem jeszcze tylko taką historię, totalna nisza i pewnie zdaję sobie z tego sprawę, że pewnie tak jest, ale ja się niesamowicie ucieszyłem, że Journey wyszło na pecety. Bo przez lata właśnie nie mając konsoli, nie mając możliwości ogrania Journey de facto jako takiej bardzo mocno narracyjnej gry, takiego przeżycia i takiego experience, to bardzo się ucieszyłem I rzeczywiście, mimo że to był też ekskluzyw na Epiku, nie było to dla mnie żadnym problemem, żeby faktycznie wejść, kupić, i po prostu tak się cieszyłem, byłem tak zadowolony z tego, że ktoś po chyba 12 latach wpadł na pomysł, żeby to w ogóle wypuścić w jakiejś... Ten port nie był jakiś też rewelacyjny, on był, to było po prostu, to działało, ale ja się z tego naprawdę bardzo cieszyłem i myślę, że 5 innych osób, które zagrało w Journey na PC-tach, cieszyło się razem ze mną.
Ale to w ogóle też... Mów.
No. Mów, nie, ty mów.
Okej, dobra. Chciałem tylko powiedzieć, że to też jest dziwny ruch ze strony Sony, bo teraz do mnie tak dotarło, że okej, mamy wersję PC-tową Uncharted, ale jest bez multiplayera, na którego brak zwróciło uwagę kilku widzów na naszym streamie. Mamy wychodzące Hogwarts Legacy, który niby wychodzi na wszystkie platformy, ale jak kupisz na PlayStation, to masz dodatkowy content i to nie jest taki jakiś tam, nie wiem, tylko jeden płaszczyk, który masz tam gdzieś. Tylko między innymi receptura na dosyć ikoniczną miksturę, tak? Więc kurczę, Sony, nie wiem, co spróbuję ugrać, ale raczej na pewno nieprzychylność ludzi, bo ludzie źle reagują na taki ekskluzywny content, nawet w sytuacji, kiedy gra jest dostępna na wszystkich platformach, nie?
To tak samo z Spider-Manem, z Avengersami. Dokładnie to samo. Tak.
Ale też muszę przyznać, że skuteczne to jest, bo jak właśnie tylko dlatego kupiłem Avengersów na konsolę, a nie na PC-ta. Normalnie bym brał na PC-ta.
Oj, kurczę. No, ci Avengersi to też, kurde, to się tak fajnie zapowiadało i tak bardzo ładnie wyglądało. Wy graliście długo w Avengersów?
Tak. Ja grałem tak długo.
Ale ty w Anthem też grałeś długo, prawda?
Ja grałem też w Anthem długo, tak, ale jakby ja pozwolę sobie się wytłumaczyć.
Jasne.
Ja się zgadzam z tym, że to nie są gry idealne, czy nawet zrobione dobrze w takim ogólnym rozrachunku, nie? Powód, dla którego ja spędziłem w obu tych grach mnóstwo czasu, jest dosyć prozaiczny. Ja znalazłem w nich pewne elementy, które uważam, że były zrobione kapitalnie, także nikt w konkurencji nie zrobił tego równie dobrze i też z uwagi na taką czysto zawodową ciekawość chciałem te elementy zbadać dogłębnie. W przypadku Avengersów to rzecz jasna był system walki. To, że oni są w stanie wystawić taki roster postaci w bardzo prostym systemie, gdzie masz lekki atak, silny atak, tak, kwadrat, trójkąt, skok i unik. I mimo to na tych 10 chyba już postaci czy coś takiego, każdą gra się zupełnie inaczej. Ten feeling jest absolutnie różny. Masz kurczę dwóch Hawkeye'ów, tak? Dwie postacie z łukiem i kataną. I te dwie postaci wciąż się mocno różnią w odczuciu, jaki masz i w sposobie, w jaki prowadzisz nimi rozgrywkę. To jest pewien rodzaj wyzwania. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem ekipy od Kombatu. Bo co by nie mówić o całej reszcie gry, to pod tym względem Avengersi są naprawdę... Jest to doskonały study case po prostu. W przypadku Anthema to rzecz jasna system lotu. Jakby to, jak oni rozwiązali, już pomijając te wszystkie problemy produkcyjne, gdzie oni 3 razy zmieniali decyzję o tym, czy będzie ta wertykalność, czy nie, i to latanie, czy nie, to jak oni rozwiązali właśnie system latania tam, to jest tylko wziąć, podpierniczyć i zrobić grę o Ironmanie, nie? Najlepszą grę o Ironmanie, jaka kiedykolwiek powstała. No to nie ma dużej filozofii. Jakby latanie, tak jak u Spidermana, bujanie się na pajęczynie jest kluczowe, tak w grze o Ironmanie latanie będzie kluczowe i wydaje mi się, że to, co zrobili w Anthemie pod tym względem, to jest bardzo dobra baza pod rozważanie tego tytułu.
No, ja cię tak doskonale rozumiem. I
moje wytłumaczenie.
Nie masz się z czego tłumaczyć, wiesz. Każdy ma swojego gotika.
Tak.
Ja za pierwszego...
No moim jest gotik, nie?
Bo ty też, Kuba, grałeś, tak? W Avengersów jakoś namiętnie, czy?
Znaczy nie, namiętnie nie. Ja właśnie grałem w otwartą betę i potem już chyba praktycznie w ogóle. Totalnie mnie właśnie z jednej strony bardzo... To do mnie bardzo zaskoczyło, że rzeczywiście każda z tych postaci jest inna, ma inny sposób walki, zupełnie inny sposób grania poniekąd. Ale coś, co mi jakby było dla mnie takim deal breakerem, to, że nie czułem, że właśnie gram tymi herosami, tylko że to są zwykłe jakieś tam postaci. No, coś, co było takim przykładem, który mi to uświadomił, to jak grałem Hulkiem. Mhm. I no jakby to jest postać, która niszczy po prostu, a musiałem podbiec do jakiegoś takiego podrzędnego robota i tłuc go jakimiś lekkimi atakami, jakieś finishery, no to nie powinno mieć miejsca według tej fantazji superhero, nie? Mhm. To jest pułapka tego rodzaju gier, bo muszą ci sprzedać jakieś power fantasy, że możesz być takim wszystko mogącym jakimś herosem, jakąś postacią, która może latać, strzelać laserami i w ogóle wszystko, no ale też no, ta gra musi stawać jakieś wyzwanie, musi obowiązywać, musi jakoś stawiać przed graczem jakiegoś rodzaju wyzwanie, które on może spełnić, jednocześnie też nie odbierać całej tej frajdy, nie? No Spider-Man jest może... Tak, że jednak Spider-Man jest silny, jest w ogóle tam z kanonem komiksowym jest bardzo silny, ale też po prostu on nie zabija, nie? Więc on nie może kogoś przebić przez cztery ściany z rzędu, bo to po prostu nie jest w jego stylu. On ma inny sposób działania. Iron Man już się tak raczej nie cyrtoli. Hulk tak samo powinien, zamiast szukać gdzieś tam kluczy do otwarcia drzwi, to on po prostu przebiegnie przez wrota, nie? I uturuje
drogę. Jakoś automatycznie sobie jakby to wyfiltrowałem, nie? Że tam tłuczesz te roboty 50 ciosami, nie? W zależności od poziomu trudności.
To jest takie, tak jak mówisz, to jest bardzo subiektywne, bo po prostu czasami jedna gra jak gdzieś tam obiegowo uważana za taką sobie, ma jakąś taką cechę, nie? Którą podłapujesz i uznajesz, że ale mi to w sumie, wszystko inne mi nie przeszkadza, ja na przykład bardzo lubię gdzieś tam jakiś tam jej konkretny element, nie? I na tym...
Animacyjnie ona stała na bardzo wysokim poziomie, bo jakby...
Dokładnie.
Jest mnóstwo takich kompilacji nawet na YouTubie, gdzie można sobie podejrzeć. Jestem też pod ogromnym wrażeniem, bo tylko wychwalałem dział kombatu, ale dział animacji też zrobił tą tytaniczną pracę. Jak się tam przyjrzy człowiek albo obejrzy właśnie te kompilacje, o których wspomniałem na YouTubie, mnóstwo ciosów, jak nie, no 90% około animacji walki są żywcem powyciągane z jakichś scen z filmów Marvela i są oddane niemal jeden do jednego, a jednocześnie nie ma takiego wrażenia, że jak przechodzą z jednego manewru w drugi, że jest taki przeskok animacji. Nie, one płynnie przechodzą między jednymi animacjami w drugie, mimo że one są wszystkie zerżnięte z filmów, nie? To robi ogromne wrażenie, zrobić taki system, który sprawia, że nie ma takiego jarringu, nie ma takiego przeskoku tych animacji, że one są wyglądają naturalnie, a jednocześnie są wzięte skądś, nie? Odwzorowane to, co robi aktorzy, czy tam kaskaderzy w przypadku...
No i też nie oszukujmy się, ludzie tego oczekiwali, że to będzie jak z filmów, nie?
Stąd ale ta walka robi wrażenie mega filmowe. To trzeba oddać. Pod tym względem ciężko jest właśnie tutaj się spierać, wydaje mi się.
I to chyba jest najbardziej smutne, bo w przypadku tych dwóch gier, jeżeli mówimy o Anthem i Avengers, to tam zostało włożone mnóstwo pracy i serducha i no nie wiem, po prostu jakieś takie decyzje biznesowe, czy jakieś wpływy na to, jak ta rozgrywka ma wyglądać, czy jak ją następnie monetyzować, lub no, na czym się skupić, jakby pogrzebało te
kasy
tytuły.
Kasy też, które... nie? Bo oni przecież do roli Czarnej Pantery zatrudnili Christophera Judge'a. To jest facet, który podkłada głos też i gra Kratosa w God of War. No to nie jest jakiś podrzędny aktor, tylko tak. To jest wysoki, no to jest znany gość, nie? Więc też pewnie swoje zażądał za zresztą bardzo dobrze zagraną rolę T'Challi w Avengersach.
Tak.
Ale też jakby jest tutaj też dosyć ciekawy case, bo byli też Strażnicy Galaktyki, o których mam wrażenie,
że już teraz
pamiętam, nie? A to jest jakby decydowanie, mam wrażenie, że chyba wyciągnęli też wnioski z Avengersów i szybko troszeczkę przeprojektowali może pewne elementy. I to już była gra skupiona zdecydowanie na singlu, gdzie nie dało się już tych postaci zmieniać, jednak wszystko było z perspektywy Star-Lorda. I ona się sprzedała chyba jakoś tam...
Nie za dobrze.
Nie za dobrze, tak.
Ja powiem tak, ja zaryzykuję stwierdzenie, że Strażnicy Galaktyki byli grą lepszą i znudziła mnie dużo szybciej. Ja jej nie skończyłem, ale ja wiem, że to jest dobra gra. Z czego to wynika, nie mam pojęcia. Mam wrażenie, że ona była po prostu poprawnie wykonaną grą. Ona miała wszystkie elementy takie, jak powinny być, żeby nie można było jej nic zarzucić. Ale nie miała tego hooka, nie miała tego czegoś, co by mnie sprawiło, że ja bym został w tym na dłużej, bo trochę ja bym tu winił właśnie też to, że ten kombat dosyć szybko pokazywał prawie wszystko, co miał do zaoferowania i potem się niewiele z czasem zmienia. I mimo, że historia była fajna, dialogi świetnie napisane, reaktywność na działania gracza była pierwsza klasa, tak, że idziesz gdzieś tam zwiedzać i ci Rocket mówi, że tam nic nie ma, jest ślepy zaułek, każdy ten przykład przytacza, ale jest dobry. I idziesz tam i on mówi, ha, mówiłem! No jakby to jest spoko, jakby to zwiększa tą taką interaktywność świata gry, pomaga się zatopić bardziej w tym przedstawionej historii i to jest zawsze spoko. Ale z jakiegoś powodu no nie wystarczyło, żebym został na dłużej.
Strażnicy, mam wrażenie, wrócą za 5 lat jako najbardziej niedoceniona gra w historii. I
może tak być.
Będzie kolejną z tych niedocenionych. Mam takie przeczucie, że... Bo właśnie nie można jej jakby realnie nic takiego bardzo poważnego zarzucić, ale tak jak mówisz, ona się nie wybija tak rzeczywiście niczym takim zrealizowanym naprawdę na 10, ale ona jest taka solidna, nie?
No.
Tak. Ale ona miała bardzo fajnie opowiedziane story i no i prowadzenie tej historii było też bardzo fajne, nie? Niestety to no i tak jak Paweł wspomniał, to nie wystarczyło, żeby przykuć graczy na dłużej, bo ona jednak mechanicznie była powtarzalna i mieliśmy tylko tą jedną postać, którą kontrolowaliśmy, ale fabularnie to jedna z lepszych gier, jakie ostatnio wyszły w mojej opinii, nie?
Ja jestem ciekawy, jak na całość by wpłynął fakt, gdyby po prostu mieli prawa i możliwość skorzystania z podobizn i głosu aktorów odgrywających poszczególne role w MCU, nie?
Mm-hmm.
Wydaje
no
mi
tak,
się,
to
że,
byłoby...
że...
Tak, tak.
Mimo, to, że, to byłoby... że ci, którzy zagrali ostatecznie w produkcji, zrobili dość kapitalną robotę też. Tutaj nie można im nic zarzucić. Zagrali naprawdę tak. Fajnie, przekonująco, nie?
Ale jednak do masowego widza no, i odbiorcy trafia to. Pamiętacie, jaka była chryja po pierwszym zwiastunie Avengers tej gry, kiedy pokazano właśnie plejadę postaci?
Tak.
I wszyscy się śmieli, że to banda cosplayerów.
Mamo chce Avengers, mamy Avengers tak. W domu. Tak.
Ich tam tak. Trochę poprawili, trochę upodobnili do aktorów z filmu. No niestety świat licencji działa w taki, a nie inny sposób i nie dałoby się chyba raczej tego zrobić.
Ale wyszli z tego trochę obronną ręką, bo mieli licencję chyba po roku dopiero zaczęli mieć możliwość wypuszczania kostiumów mocno inspirowanych MCU i w przypadku postaci, które mają zasłonięte twarze, kurczę, te kombinezony wyglądają fantastycznie, jakby jak żywcem wyciągnięte z filmu. Tutaj jest wow, szok. Znaczy, dobra, czyli 3D Art też zrobił dobrą robotę. Zaraz wyjdzie na to, że po prostu powiem, że gameplay był do dupy, nie? Ale nie chcę tego powiedzieć.
No to w porządku, to skoro nie chcesz tego mówić, to może skończmy na dzisiaj, bo akurat minęła nam godzinka, to fajny taki kompaktowy odcinek, powtarzam to od 3 odcinków, także, ale po czasach, kiedy miałem godzina 40, godzina 50 odcinki, a ja to wszystko montuję, sprawdzam wszystkie jakieś smarknięcia, wyciszam, także no jest trochę pracy. Ja wam, panowie, niezmiernie dziękuję za to, że przyszliście do mnie porozmawiać. Kuba jest już u mnie drugi raz, Paweł był pierwszy raz, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Ja sobie zapisuję od razu, żeby was nie zapraszać do jednego odcinka, bo będziecie gadać to samo.
Bardzo dobrze.
Ale jeszcze raz wam dziękuję, bardzo super było się spotkać i pogadać i co, mam nadzieję, że do następnego. Ze mną był Kuba Paluszek, dzięki.
Dzięki wielkie, dzięki za zaproszenie. Bardzo
i Paweł Kruzer-Klimesz, dzięki Paweł.
Dzięki, do usłyszenia.
I do następnego. Cześć.